Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania pierwszego serii podcastów Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, takie rozmowy o bezpieczeństwie. Zastanawialiśmy się nad tytułem, jeszcze go nie mamy. Niewykluczone, że każdy z odcinków będzie miał swój tytuł. Dzisiaj była propozycja cyber, więc...
Alternatywnie jak wyciszyć zegarek.
No jak wyciszyć zegarek, bo to jest kłopot. Ten kłopot ma jeden z gości, a mamy dzisiaj dwóch gości. Sergiusz Bazański, Dragon Sector. Witam.
Tak jest, witam.
Adam Hartle, UPC Polska.
Dzień dobry.
Ja nazywam się Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Mamy kilka tematów, które chcieliśmy dzisiaj sobie poruszyć, które nam się wydają z ostatniego okresu takie najciekawsze. No i taki najświeższy i pewnie, dopóki będziecie słuchali, mamy nadzieję, że ten początek wszyscy wysłuchają, więc uda nam się wszystkich powiadomić o tym, co powinni zrobić. Nawiązuję tutaj do tego ostatniego krytycznej dziury Microsoftowej, czyli HTTP SIS.
Znaczy, taki się nazywa moduł, w którym był błąd. Oczywiście jakaś piękna nazwa MS-15 coś.
034.
Coś w ten deser.
No i co tam mamy?
No,
za problem.
Ze względów legacy historycznych ktoś stwierdził, że dobrym pomysłem jest wrzucenie parsera HTTP do jądra Windowsa. Jak się okazało, to jednak był kiepski pomysł, bo wystarczy mu wysłać request z troszkę dziwnym nagłówkiem accept bytes i on się nagle wysypuje. Jest niezerowa szansa, że jest remote code execution, ale tak naprawdę jeszcze nikt publicznie tego buga nie rewersował. Trudno jest wyciągnąć tak samo tradycyjnie samego buga z patch Microsoftu, ale ciągle czekamy na większy odzew.
Na razie mamy w sieci kod, który powoduje niebieskie ekrany na większości serwerów IIS. Prawdopodobnie wkrótce te serwery będą musiały zostać spaczowane, albo okaże się, że nikt nigdy ich nie wykorzystał.
Patrze chyba wyszły już na
tak. Patrze mamy, natomiast dalej wiele szacuje się, że jest co najmniej kilkaset tysięcy serwerów podatnych w sieci i albo użytkownicy ich szybko zauważą, że nie da się z nich korzystać, albo będą musieli je szybko załatać.
No bo tutaj wystąpiły w ogóle, jak to czytać, rozbiegówkę do tej informacji, wszystkie jakby krytyczne terminy, czyli można dowolny kod uruchomić, zdalnie uruchomić, sprawami administratora, no już gorzej być nie może.
No, sprawami administratora właśnie to sprawami kernela, to jest jakby już wyżej się nie da.
Jak to w ogóle możliwe, że takie coś w ogóle jeszcze istnieje?
No i że istniało co najmniej przez ostatnie 6 lat, bo na tyle lat było w kodzie.
Tyle to mi wiadomo. To jest kwestia tego, że to jest akcelerator cache'u bodajże. I w sumie Windows i Microsoft to nie jest jedyny produkt, ani się w ogóle stwierdził, że umieszczą akcelerator HTTP, wiąc, żeby był w Linuxie był nieoficjalny, albo nawet oficjalny gdzieś w okolicach 2.4. W Solarisie chyba ciągle jest, no ale to jest taka trochę idea sprzed parunastu lat, bo już User Space sobie radził bardzo szybko z sterowaniem strony. No, ale no, Windows to jest system, gdzie GUI też jest w kernelu, więc no, cóż.
Właśnie tutaj chyba to jest taka sytuacja, w której no absolutnie nie można czekać od razu zapatrzeć.
Tak, patchować. Jak ktoś ma nieprzyjemność korzystania z Windows serwera, to niestety musi patchować.
No, nie wiadomo, czy to było wykorzystane, bo mówi się o tym, że nie było publicznie wykorzystane, jeśli dobrze pamiętam, co nie oznacza, że w jakichś sieciach nie wiem, korporacyjnych albo mniej publicznych, cokolwiek to znaczy, jednak ktoś sobie już coś zgarnął.
Ciekawe jest to, że w informacji Microsoftu o tym, kto poinformował firmę o błędzie, znajduje się nazwa zespołu reagowania na incydenty firmy Citrix. Z reguły tego typu informacje dostarczają zespoły badania kodu, zespoły analityczne. Tutaj wystąpił zespół reagowania na incydenty, co może sugerować, że to analizowany incydent był pierwszym etapem wykrycia tego błędu. Czyli, że ktoś faktycznie gdzieś go kiedyś wykorzystał. Nie mamy tej pewności, ale taka możliwość istnieje.
Z drugiej strony bug jest na tyle prosty, że to też kwestia może być tego, że ten team coś przy okazji innego analizował i przypadek dosłownie odkrył ten błąd, bo stringować jest go bardzo łatwo.
No, certy dzisiaj robią różne rzeczy, także to oczywiście przede wszystkim reagują na incydenty i tam przy okazji tego różnych rzeczy się dokopują, natomiast Kikseriusz mówi, to mogą być jakieś takie poboczne też badania gdzieś tam do jakichś swoich celów. Aczkolwiek tu jeszcze było powiedziałeś o Citrixie, Adam, ale to dziwnie zapisany w tej oficjalnej wersji ten Citrix, bo tam...
W formie jakiegoś takiego wyrwanego cytatu, jakby ktoś skopiował coś przed twojego raportu.
Pytanie, czy to jest ten Citrix, czy może jakiś inny. To jest ciekawostka. Nie wiadomo, czy to ktoś tak błędnie czy specjalnie zapisał.
No, mamy jeszcze jedna ważna informacja, ale że nie mamy kodu umożliwiającego, przynajmniej nie znamy, nie został udostępniony publicznie kod umożliwiający zdalne wykonanie poleceń na podatnym serwerze. Podobno jest to potencjalnie bardzo trudne technicznie ze względu na różne ograniczenia platform, na których mógłby być wykonany. Natomiast no, niewykluczone, że taki kod w najbliższym czasie się pojawi. Pytanie, czy publicznie. Także dzisiaj grozi niebieski ekran, jeszcze nie grozi wykonanie kodu przez bandę internautów, którzy dowali się do jakiegoś darmowego exploita. Natomiast łatać tak czy inaczej prosimy.
Jak powiedziałeś banda internautów, to od razu pomyślałem o drugim temacie, tylko nie wiem, czy nie będzie to zbyt prowokacyjne. Więc jeszcze zanim do niego przejdę, to jednak na koniec powinniśmy powtórzyć, że to oprócz tego, że warto obserwować, co się wokół tej dziury i tej w ogóle sprawy dzieje, no to przede wszystkim trzeba patchować, tak? Na koniec powinniśmy jeszcze raz zaapelować. No przejdźmy już, nie użyję tego stwierdzenia, ale do czegoś, co wszyscy, no jakby, nie wiem, czy wszyscy, no ale jednak to się pojawiło w polskim internecie, już tak trochę poważnie mówiąc, czyli coś, co ma 26 kwietnia nastąpić. Znane jest pod haszem OP Poland, czyli Operacja Poland. Co wiemy o tej akcji?
No,
wiemy, że ostrzeżenia idą. Wiemy, że ma
tak,
być.
Hasło na Facebooku brzmi rewolucja. Gdzieś ruchy kojarzone z ruchami Anonymous stoją za tym i twierdzą, że należy zmienić świat i zmienić otaczający.
No Polskę trzeba zmienić.
Kojarzone to może być delikatne stwierdzenie, bo jak tylko się przegląda hashtag na Facebooku albo Twitterze, to te maski pojawiają się praktycznie od razu, więc to może być po prostu sama banda.
No natomiast jakby z charakterystyki ruchu Anonymous trudno zastosować zasady atrybucji, czy ktoś jest jego częścią, czy nie, bo jest to część. Przynależność jest deklaratywna, tak? Nie ma niezależnych obiektywnych kryteriów, które by pozwoliły to określić. Natomiast no, ewidentnie zbierają się siły do masowego ataku na serwery polskich instytucji rządowych.
Jest nawet lista na jednej z wklejek, tak? Pojawiła się lista. No wśród niej Targeo też się pojawiło.
Groźna strona rządowa Targeo.
Groźna strona rządowa.
Tak. Natomiast no, na razie przyjmuje to tradycyjne formy zrywów Anonymous, czyli publikowania listy domen, które potencjalnie mogą być celem, oraz wzywania do zaangażowania. I pytanie, czy na tym się skończy, czy wydarzy się cokolwiek więcej ponad wpisy na Facebinie i hashtagi na Twitterze.
No i ewentualne zaproszenie do DOS-a płatnym serwisem.
No tak, to wiadomo, że to można zrobić dosyć prosto i no się tak z moich obserwacji to wynika, że no oczywiście ta liczba, chociażby po tej liczbie hashtagów, tak, o Polac, to nie wygląda na szczęście poważnie, aczkolwiek tu pojawiły się też takie informacje o jakiejś niejasnej sprawie związanej z aresztowaniem kogoś czy nie i apelem międzynarodowym o tym, żeby wspomóc i przynajmniej w hashtagach to się zmieniło, tak, jest tego więcej, jakaś dynamika, jakiś trend przyrostowy nastąpił, absolutnie trudno powiedzieć, czy to będzie miało jakiekolwiek odzwierciedlenie w tym, jak będzie to wyglądało 26 albo przy okazji, bo już niektórzy o Tango Down jakichś tam serwerów informują, tylko...
Tak, zapomnieliśmy wspomnieć, że w ogóle jakby całym celem akcji jest chyba rozłożenie systemu 26 kwietnia, to chyba trzeba zbierać powoli żywność i barykadować się w domu.
Właściwie dlaczego 26 kwietnia?
Chyba,
bo niedziela, czyli tak, dzień wolny od szkoły.
A to jest chyba kwestia tego, że 20, znaczy, no, nie wiem, czy to jest symbolika tego wszystkiego, ale 26 kwietnia w zeszłym roku też był komunikat z Sony w sprawie haku, jakieś takie, nie wiem, może ktoś sobie ideologię domyślił do tego.
Chyba co roku 26 kwietnia był marsz miliona masek organizowany na świecie, jako taki wielki fizyczny zgrzyt Anonymous, którzy wychodzą na ulicę. Nie wiem, czy kiedykolwiek udało się jakąkolwiek liczbę bliską tego miliona zebrać, ale na pewno wiemy, że ostrzeżenia poważnie potraktowały instytucje rządowe. Wiemy, że ABW wysłało komunikat do operatorów infrastruktury krytycznej wskazując na niektóre adresy IP, które warto zablokować na urządzeniach brzegowych. Wiemy też, że Komisja Nadzoru Finansowego rozesłała coś, co moglibyśmy nazwać zestawem dobrych praktyk do instytucji działających na naszym rynku. Nie są to dokumenty wskazujące jakieś konkretne zagrożenia, bardziej tutaj mówimy o pewnych podstawowych zasadach i możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś musi cokolwiek z tej listy wdrożyć, to znaczy, że był bardzo źle przygotowany do czegokolwiek, a nie tylko do 26 kwietnia.
Znaczy, no, tak, to chyba trzeba powiedzieć, że tutaj akurat można by było to pozytywnie ocenić, że przy tej okazji próbuje się przypominać o tym, co, tak jak słusznie tutaj stwierdziłeś, właściwie to już powinno od dawna być, ja w szczególności jak komunikat kierujemy do poważnych instytucji, na przykład finansowych, no to jest taka checklista.
Mówili, nim włożcie firewalla, to może być troszkę...
No tak, ale to jak powiedzieliśmy, że to może się przydać wewnątrz, jak administrator bezpieczeństwa weźmie to pod pachę i sobie pójdzie wreszcie do swojego szefa i powie, no proszę, już tutaj ABW i KNF naciskają, sytuacja jest poważna, więc czy musimy coś zrobić z tym bezpieczeństwem. To akurat może być przydatne, taki efekt wykorzystania tego pod względem uświadamiania, ja bym akurat pozytywnie ocenił, chociaż mam nadzieję, że takie prawdziwe komunikaty, co robić, co się bronić, czy jakieś indicators of compromise, aby nie wystąpiły, ale nawet związane z jakimś przygotowaniem ataków, informacje, to gdzieś tam idą trochę innym kanałem i dotrą tam, gdzie trzeba.
No pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że to nie właśnie administratorzy, którym brakowało przełożenia na swoich zarządy swoich spółek, stoją za całą akcją.
No się to też tak powiedzmy, troszeczkę może nieładnie bagatelizujemy, ale takie akcje w ogóle na świecie wobec niektórych krajów się organizuje. Ostatnio 7 kwietnia była taka międzynarodowa, bo zorganizowana przez świat arabski, podobno od Indonezji po Maroko, akcja OP Izrael, czyli zaatakowania w szczególności instytucji rządowych, ale nie tylko, też biznesu w Izraelu. Różne są doniesienia i oceny dotyczące tych akcji, no ale ja powiem tak, jak ona trwała, tak się przyglądałem jej, to co podrzucono na Twitta z tym hashtagiem, to akurat była prawda. Te defacementy stron się odbywały. Jak ktoś informował o tym, że Kneset jest zdosowany, to on przynajmniej był niedostępny, bo trudno powiedzieć, czy zdosowany, ale był niedostępny, więc to tam się udało, w jakiś sposób przynajmniej. Tak? I na pytanie, na ile to w ogóle może być groźne, czy tym się przejmować, bo to głównie propaganda jednak. Tak?
Znaczy, wydaje mi się, że skutki tego typu akcji były bardzo ograniczone, chociażby z tego względu, że prawdopodobnie jesteś jedną z niewielu osób w Polsce, które zdają sobie sprawę w ogóle z tego, że taka akcja miała miejsce. A skutki medialne były pewnie regionalne, tak, ewentualnie w wyspecjalizowanych jakichś mediach. A w zasadzie to głównie chodzi o efekt PR-owy w tego typu akcjach, tak? Bo nikt nie spodziewa się, że ataki DDoS czy podmiany stron www, czy publikowanie nawet, nie wiem, haseł do cudzych skrzynek pocztowych odniesie jakikolwiek faktyczny wymiar, przyniesie rzeczywiste szkody firmom czy organizacjom, które zostały zaatakowane. Przynajmniej nie w tej skali.
Zależy, jak na te szkody będziemy patrzyli, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś to zupełnie nie będzie się na przykład tym zajmował. No jeżeli taka akcja się odbywa, to wszyscy na pokład, prawda, po tej stronie, która ma się bronić, i jeżeli tak będziemy obliczali skutki i koszty związane z obroną, to one mogą być niebagatelne. To zawsze jednak zmusza do pewnych działań.
No tak, no to jest faktycznie ten brak równowagi między kosztami atakującego a broniącego, bo atakujący ma koszt wytworzenia 5-minutowego filmu na YouTubie i zakupu jednej maski w charakterystycznym wyglądzie, a broniący może się powołać komitet kryzysowy i sprawdzić konfigurację serwerów. No pytanie, na ile poważnie traktować tego typu groźby, i jest wiele organizacji, które wolą dmuchać na zimno i faktycznie ponoszą tego typu koszty, ale tak jak wspomniałeś sam wcześniej, to też jest dobre ćwiczenie i dobra okazja, żeby przygotować się na faktyczne jakieś poważniejsze zagrożenia, które nie są zapowiadane na Facebooku i Twitterze.
Dobrze, w sprawie Opponent trzymam rękę na pulsie. Mam nadzieję, że nie tylko my i ci, którzy przede wszystkim powinni trzymać, też to robią. I
pewnie przy okazji następnego naszego podcastu będziemy mieli okazję skomentować skutki tej operacji. We'll be right back.
Są akcje, które jakby u swoich źródeł są podobne, bo też pewnie mają cel propagandowy, ale jednak więcej szkód czynią. Ja tutaj myślę o tym, co się działo z francuską telewizją TV5.
TV5.
O, to właśnie liczyłem na to, że ktoś mnie tutaj zastąpi, bo to na pewno zaraz ktoś się przyczepi, że były złe akcenty. Co tam się wydarzyło?
To jest dosyć ciekawy przypadek, bo zaczęło się w zasadzie, tak jak w wielu przypadkach wcześniejszych ataków różnych ruchów skojarzonych z dżihadystami na media, szczególnie zachodnie. Z reguły te ataki jako skutek miały umieszczenie nieautoryzowanych treści na profilach Twittera, Facebooka czy innych mediów społecznościowych. To były akcje bardzo krótkotrwałe, o ich wymiarze wizerunkowym te treści znikały po pół godzinie, czy najdalej po godzinie, dostęp do stron, dostęp do profili był przywracany i wszystko wracało do normy. Następnego dnia pojawiała się krótka notka w mediach, że taki atak miał miejsce, on dotknął czy nie wiem, czy Guardiana, czy CNN, czy Fox News. To były faktycznie media o światowym zasięgu i trochę wstyd, że dały sobie tak łatwo przejąć te konta w mediach społecznościowych. Natomiast skutki były praktycznie zerowe, nie licząc wizerunkowych. W tym wypadku, w przypadku ataku z 8 kwietnia na TV 5 Monde, doszło do zaskakującego zwrotu akcji, bo po podmianie zawartości treści na kontach w zasadzie wszystkich, bo to i Twitter, i Facebook, i Google Plus, i YouTube, znienacka okazało się, że stacja przestała nadawać 11 kanałów. Bo TV 5 Monde ma taką misję szerzenia frankofonii na całym świecie i nadaje tych kanałów faktycznie wiele. I na 5 czy bodajże 6 godzin te kanały po prostu zamilkły, a potem kiedy wróciły, to wróciły tylko z jednym kanałem, który nadawał treści z odtworzenia, co sugeruje, że atakującym udało się w poważny sposób unieruchomić przynajmniej częściowo infrastrukturę odpowiedzialną za transmisję sygnału wideo. Dodatkowo wiemy, że również ich serwer pocztowy padł na jakiś czas tutaj. Nie wiemy, kiedy został przywrócony. Po kilku dniach faktycznie transmisje wróciły. I teraz pozostaje pytanie, czy to był przypadek, czy atakującym przez przypadek udało się dostać do bardziej wrażliwej części sieci firmy. Wygląda na to, że celem ataku były media społecznościowe. Jest całkiem prawdopodobne na podstawie informacji, które już są dostępne w sieci, że atakujący po prostu zainstalowali jakiś program, który skanował kolejne serwery i próbował się do nich dostać i może udało im się akurat przez zbieg okoliczności dostać do sieci transmisyjnej, bo praktyki bezpieczeństwa TV 5 Monde nie były najlepsze i nie wykluczono, że ta sieć transmisyjna była połączona z siecią, w której korzystali zwykli użytkownicy. O tych praktykach TV 5 Monde najlepiej świadczy fakt, że w momencie, kiedy stacja bodajże kanał drugi francuskiej telewizji przeprowadzała wywiady dzień po włamaniu do TV 5, w tle na ścianie studia TV 5 Monde udało się internautom zauważyć kartkę z hasłami, z nowymi hasłami do mediów społecznościowych.
Nie były one skomplikowane.
Tak.
Można było zauważyć, tak naprawdę brzmiało ono, to jest hasło do YouTube'a, tylko że po francusku.
Ciekawe, jakie było hasło do Twittera.
Właśnie coś na sam deseń, obawiam się.
Tak, także jeżeli po włamaniu dalej takie rzeczy się dzieją, że hasła wiszą na ścianie i jak wchodzi do pomieszczenia kamera, to one nie są zdejmowane, to można się domyślać, że to nie było trudne.
Albo sztabu kryzysowego nie było, albo zapomniał o pewnej rzeczy.
Albo był zajęty ważniejszymi sprawami,
kryzys był dalej.
Wiemy też, że przed włamaniem, i to wiele lat przed włamaniem, strona miała mnóstwo błędów typu SQL injection czy inne takie popularne wektory ataku były tam obecne. Także wygląda na to, że dostanie się do sieci TV 5 Monde nie było wielkim wyczynem technicznym, natomiast faktycznie efekt pokazuje, że tego typu działania mogą mieć wpływ na otaczający nas świat, mogą mieć bardzo duże przełożenie medialne.
No tak, no w szczególności, bo takie przypadki to powiedzmy sobie tak, to tak jak powiedziałeś, one głównie do tej pory dotyczyły tego, że ktoś podmienił stronę, coś tam troszeczkę nabroił, takie chuligaństwo sieciowe. Zdarzały się troszeczkę podobne, bo ja pamiętam taki przypadek, było to pewnie technologicznie inaczej się odbyło, ale przejęcia sygnału, to było nawet trochę gorzej, to było przejęcie sygnału w Izraelu.
A nie, myślałem, że mówisz o jednym ze starszych ataków możliwych, które ja przynajmniej kojarzę na sieć transmisyjne, czyli cały atak z tym podmienieniem, gdzie było Max Headroom Incident, to się nazywa. Hen, dawno, dawno temu, w latach 80. w telewizji amerykańskiej. Sprytny, czy tam krótkofalarz, czy już nawet pierwszy protoplasta.
A to im u nas Solidarność chyba troszeczkę tak? też takie próbowała robić rzeczy. Nie
tak, wiem. Tak, mieliśmy w Toguniu taki przypadek dzielnych bojowników o wolność Polski, którzy podmienili kawałek sygnału w trakcie dziennika telewizyjnego.
Tak, tak, to tak. Inna technika, tak? No to bardziej, tak, bardziej tak, radiowo.
Tak.
To się odbywało. Ataki analogowe bardziej.
Tak. No jest tak atak, no, trzeba mieć nadajnik, wiedzieć co nadawać, w tą stronę skierować.
No, ale był, pamiętam, niedawno był taki przypadek, gdzie właśnie też wracając na chwilę do Izraela, bo tam ta wojna informacyjna jest chyba na najsilniejsza. No, było taki atak polegający na tym, że rzeczywiście przyjęli tam sygnał i zaczęli nadawać w trakcie na kanale należącym do izraelskiej telewizji jakiś program Hamasu czy coś takiego. Ale tak w ogóle, no to oczywiście jest tak, bo to jest wszędzie, że jak coś jest bliżej, a tutaj ta Francja już jest całkiem blisko, no to wszyscy zaczynają o tym bardziej mówić i tutaj ten efekt propagandowy jest znacznie silniejszy. Ja się zastanawiam nad tym, czy nie chcąc oczywiście wywoływać niczego, czy to nie będzie miało silnego charakteru inspirującego dla innych. Także ktoś pokazał, że można takie no jednak spektakularne rzeczy komuś naprawdę przykrzyć życie, coś takiego poważnego zrobić. Mam nadzieję, że nie, ale troszeczkę powiem szczerze, że się tego obawiam.
No, jeżeli mówimy o naszym własnym podwórku, całkiem niedawno jeden z dziennikarzy bodajże magazynu Press wykonał takie bardzo proste, a ciekawe ćwiczenie, jak testy penetracyjny fizyczny redakcji medialnych w Warszawie i bez żadnego problemu wszedł za innymi pracownikami do redakcji największych polskich czasopism typu Wyborcza, Fakt czy inne tego typu wydawnictwa. Bodajże dostał się również bez problemu do budynku Polskiego Radia, natomiast do żadnego budynku telewizji dostać mu się nie udało. Próbował i Polsat, i TVN, i TVP, i tam jednak faktycznie ten poziom ochrony świadomości bezpieczeństwa jest...
Dziennikarze Mytnika też czytałem, widzę.
Tak.
No, bo kwestia, że ten dziennikarz był trochę mniej doświadczony. Ja kojarzę jeden z tych słynnych, nienagrywanych toków na Bevconie w Vegas, gdzie człowiek potem pokazywał zdjęcia, selfie z serwerami w różnych instytucjach.
No, na pewno są to ataki, gdzie bardzo małe nakłady atakujących dają bardzo duży efekt, tak? Więc one są bardzo atrakcyjne.
No i dotyczą to takich instytucji, które pewnie do tej pory w ogóle za bardzo się tym nie przejmowały, no bo to dziennikarze to oprócz jakby dbania o tajemnice swoich związane ze swoimi informatorami, to tak naprawdę ta reszta, no to jesteśmy otwartym światem, tak? I być może troszeczkę tutaj jest tak, że ten otwarty świat również znaczy otwarta infrastruktura. Sergiusz, Dragon Sector, nasz produkt eksportowy, wróciłeś z Seulu.
Razem z Seulu, tak.
Wróciłeś z Seulu, powiedz, co tam się działo.
No, był sobie CTF, jeżeli ktoś nie zna tego skrótu, to jest Capture the Flag.
Właśnie, powiedzmy parę słów,
właśnie.
Pewnie wszyscy Capture the Flag to słyszeli, może nie wszyscy, ale co tak naprawdę za tym się kryje, jak to mniej więcej wygląda, jakbyś parę słów opowiedział na ten temat.
Najciekawiej to chyba wygląda z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego. To jest coś, co ja obserwowałem na tego typu zawodach przez długi czas już, że sobie przychodzi taki człowiek z ulicy, wchodzi do pokoju
i... To rzeczywiście każdy może...
Znaczy, no często jest tak, że albo jest półotwarty, albo otwarty. Na pewno są dziennikarze, jeszcze krewni, znajomi, organizatorów. No wchodzą i widzą całą masę hakerów, przy czym głównie to są mężczyźni, siedzących, skupionych przy komputerze przez 12 godzin. A to, co ci mężczyźni tam, albo kobiety też coraz częściej na szczęście robią, to siedzą i próbują się włamać albo sobie nawzajem, albo do infrastruktury, którą postawili organizatorzy. Ogólnie to są typowe zawody zespołowe. Oczywiście jest ta drużyna, w której ja startuję, ale jest tych drużyn mnóstwo na świecie. W tym momencie takich aktywnych, bym powiedział, że z takich, które faktycznie mają rozpoznawane nazwy, jest 20, czyli to już jest tak naprawdę sport zespołowy. No ale summa summarum, nasz zespół od czasu do czasu sobie wyjeżdża. Głównie dlatego, że udało nam się wygrać jakieś eliminacje jakichś zawodów, a finały są na przykład w Seulu. Były też ostatnio w Tokio, były w Vegas, słynny CTF przy Defconie.
Czyli to jest CTF Traveling.
Tak, CTF Traveling. To jest bardzo dobra okazja, żeby zobaczyć trochę rzeczy. A tak z punktu widzenia bardziej technicznego, to ten CTF, na którym teraz byliśmy w Seulu, to był CTF typu Geopardy, czyli taki, gdzie organizatorzy stawiają swoją infrastrukturę, i każda drużyna ma za zadanie jak najwięcej flag wykraść. Przy czym flagi to są najczęściej albo zaszyte w pliku informacje, albo na przykład klucz, który trzeba wygenerować, albo plik, który trzeba
wygenerować. To są bliźniacze infrastruktury, które każdy ma.
No właśnie, ale często jest jedna wspólna. Jest jedna wspólna, jest bardzo dobra izolacja. Także jak jedna drużyna się włamie, to nie możesz zbytnio drugim nabroić. Mhm. Czyli jest tak, że można się wbić na serwer i usunąć flagę. Bo to jest, idea jest taka, żeby każdy zawsze mógł się włamać przy pełnej ilości wysiłku, nie musząc od razu walczyć z innymi. W tej formie. Jest też inna forma, która jest trochę bardziej ekscytująca, która się nazywa Attack Defense. Ona jest praktykowana na większych zawodach, chociażby w Vegas znowu, gdzie każda drużyna dostaje swój serwer i musi go bronić przed innymi, a jednocześnie atakować serwery innych. I zaczyna się zabawa wtedy, kiedy ma się pliki binarne jakiejś aplikacji. I to jest to tyle. Trzeba spędzić czas, żeby znaleźć dziury. Trzeba potem te dziury wykorzystać u przeciwników, ale też wykorzystać tak, żeby nikt nie zauważył, przynajmniej zbyt szybko, i nie był w stanie tego ataku po prostu odstrzelić w drugą stronę. W Korei było ciekawie. Ciekawie to jest skrót na to, że mieliśmy trzecie miejsce od końca. Na 10 osób, na 10 drużyn, więc nie jest tak tragicznie. Nie brakowało nam zbyt wiele punktów, żeby być bardziej w okolicach czwartego albo trzeciego miejsca, ale niestety w wyniku jakiegoś skoordynowanego zaćmienia nie udało nam się. Z ciekawszych zadań, które były, to jedno, które mi bardzo zapadło w pamięci, nazywało się StrongArm i to był kernel exploit na moduł na ARMA 64, więc nie dość, że mało kto z nas zna się na aktualizacji kernela, też mało kto z nas zna się na ARMA 64. Osoby, które haczyłyby iPhone'a, na pewno znałyby się na tym lepiej. No, napisaliśmy exploita, zdobyliśmy roota, było miło, polecam. Parę innych zadań też było ciekawych. Było jedno na przykład, kiedy trzeba było napisać bardzo krótkiego shellcoda erlangowego, co jest dość nietypowe zastosowanie tego języka. Było zadanie, gdzie trzeba było wyeksploitować man as a service, gdzie się telnetowało do usługi i ci wyświetlało manual czegoś. Okazuje się, że można przepajpować przez basha i każdy musi czytać proc envilon i sobie w terminalu wypuścić shellcoda. Jakieś tam prostsze rzeczy, typu exploit zdalne usługi, buffer overflowy, heap overflowy, co kto lubi. Miły CTF.
No to
zadania dziwne, ale miłe.
To zabrzmiało pesymistycznie to trzecie od końca, no ale to powiedz, które macie w generalnej klasyfikacji.
Generalna klasyfikacja nie istnieje oficjalnie, ale jest taki agregator CTF, który się nazywa ctftime.org. Założycielem tego jest członek jednej z poważniejszych drużyn. Każdy, kto gra w CTF, tak już trochę częściej jakby stara się opublikować swoje wyniki, czyli to jest tak, że organizatorzy publikują wyniki swojego CTF-a, a każda drużyna się popisuje, no to byliśmy my i ten człowiek siedzi i to liczy skryptami. W zeszłym roku mieliśmy pierwsze miejsce, co było całkiem miłe, głównie dlatego, że nasz kapitan miał bardzo dużo siły nas szturchać, żebyśmy grali, a potem jeszcze do organizatora CTF Time pisać, żeby nam lepiej punkty policzył.
Miękkie techniki wygrywania,
tak.
To są.
No bo na przykład się okazało, że jakieś dwa teamy się zmerczowały i nie, tak nie może być. No mniejsza. W tym roku z tego gorzej, bo mamy trzecie miejsce. Nie ukrywamy, że to głównie jest kwestia tego, że trochę mało mamy czasu ostatnio.
Ja też chciałem się podzielić kilkoma informacjami i takimi przemyśleniami z innego wydarzenia, mniej hardkorowego. Mówię tutaj o konferencji organizowanej przez National Cyber Security Center, holenderski zespół rządowy również, jeżeli chodzi o CERT, ale przede wszystkim taki ośrodek silny cyberbezpieczeństwa, w mojej ocenie jeden z silniejszych w Europie, i oni organizują taką konferencję, która się nazywa po prostu One. I to jest takie na pograniczu techniki i strategii. Troszeczkę można posłuchać wizjonerów, troszeczkę ciekawych rzeczy, takich na przykład jak zamykano Silk Road 1, Silk Road 2 i Silk Road 3. Troszeczkę kuchni, ludzie z FBI opowiedzieli o tym na zamkniętej sesji. Ale też trochę, tak jak powiedziałem, wizjonerskie takie podejście, na przykład Jaya Ballou, CISO KPN-u forsowała i tutaj promowała hasło Live well, love often, encrypt everything, tak? Czyli tak naprawdę chciała przekonać o tym, że jedyne, czego się służby naprawdę boją, to jest mocne szyfrowanie. Aczkolwiek od razu policja wystąpiła i powiedziała, że jeżeli mocne szyfrowanie to jest to, co poprawia bezpieczeństwo obywateli, to oni są za.
Przynajmniej holenderska.
Przynajmniej holenderska. Siedziała w pierwszym rzędzie, zareagowali. Z innych ciekawostek, jedna z firm zorganizowała bardzo ciekawą grę, taką grę planszowo-tabletową, która miała na celu wyćwiczyć zdolności trochę na pograniczu też znowu techniki i organizacji w ochronie infrastruktury krytycznej. Zespół dostawał do opieki dwie linie uzdatniania wody i ta woda była produkowana, można było ją sprzedawać i budżet gromadzić aż do miliona dolarów, no pod warunkiem tylko, że hakerzy nie przyjęli sterowników PLC albo innych elementów, czegokolwiek, co mogłoby się pod sformułowaniem infrastruktura krytyczna, taka technologiczna kryć, no bo wtedy troszeczkę tej wody już się mniej produkowało. Bardzo fajna taka gra, w której no zawsze rywalizacja jest takim elementem ciekawym, który nakłania do takiego kreatywnego podejścia do rozwiązań. Jeszcze praca w zespole ludzi, 4-5-osobowym zespole ludzi, których pierwszy raz spotykasz, to też jest ciekawostka. Jeden z prelegentów przypomniał tylko, że w ogóle to TCP/IP zostało wymyślone jako pewien eksperyment, no jak powiedział, we run a planet on it. I to jest troszeczkę taka smutna konstatacja dotycząca bezpieczeństwa, że cały czas się walczymy z rzeczami, które jakby z punktu widzenia takiego projektowego zostały gdzieś tam kiedyś wymyślone, że wcale nie muszą być bezpieczne.
Kiedyś bezpieczeństwo nie było celem. Celem było to, żeby coś uruchomić, a żeby było bezpiecznie.
Tak. Bezpieczeństwo to było to, że to istnieje, tak? Bo to internet kiedyś tam wymyślono, żeby przetrwał wszystko.
Do tej pory żyjemy dzięki temu, że łatamy te stare protokoły, tak? I wiemy, że z wieloma z nich ciągle mamy problemy z pocztą, z DNS-em, tak? To jest spore wyzwanie.
To możemy pomyśleć o nowym tytule dla nas, bo dzięki temu mamy podcast Vivat TCP/IP. Na koniec jakieś drobnostki, które nie będziemy dokładnie omawiać, ale są takie śmieszne, ciekawe. Adam?
Od paru miesięcy w internecie można znaleźć filmy, na których okradane są samochody i okradane są samochody, do których nikt się nie włamuje. Widać na filmie, że podchodzi do samochodu jakiś człowiek, wyciąga jakieś pudełko, naciska guzik, samochód się otwiera, człowiek opróżnia schowek i odchodzi. I do tej pory dosyć sporą zagadką było, w jaki sposób te samochody są otwierane, natomiast badacze poinformowali, że w zasadzie metoda znana jest od lat i pierwsza praca naukowa ją opisująca pochodzi z 2011 roku, tylko najwyraźniej znajduje coraz większą aplikację w środowisku przestępczym. Chodzi przede wszystkim o to, że samochody, które padają ofiarami tych włamań, to samochody, które umożliwiają użytkownikowi zdalne otwieranie drzwi przez samą obecność koło samochodu kluczyka odpowiedniego. Krótka komunikacja radiowa między samochodem a kluczykiem, który potwierdza, że jest właśnie kluczykiem otwierającym ten samochód i samochód się otwiera. I przestępcy zorientowali się, że przecież kluczyk nie musi znajdować się przy samochodzie. Wystarczy, że przy samochodzie znajdzie się nadajnik, który wzmocni sygnał samochodu tak na tyle, żeby dotarł do drugiego modułu, który znajduje się koło kluczyka. Dzięki czemu atak wygląda tak, że kierowca wysiada z samochodu, idzie sobie do domu. Zanim idzie jeden z przestępców z jednym modułem, drugi przestępca z drugim modułem zostaje przy samochodzie. Szybkie wzmocnienie, przesłanie sygnału, samochód się otwiera, uruchamia, przestępcy odjeżdżają. No taki ciekawy scenariusz. Bardzo banalny, bo omija wszystkie warstwy szyfrowania, zabezpieczeń tych kluczyków. Jest to tylko przesłanie sygnału.
To jest dokładnie ten sam atak, co jest na NFC teraz popularny w miarę. Ten jeden z słynniejszych.
Popularnie teoretycznie, tak?
Teoretycznie. No, praktycznie też już z tego, co kojarzę, są opisy o tym, że to się da zrobić w miarę niskim kosztem.
Tak, tak. No to ten NFC replay, tak.
Tak. Znaczy, nie chodzi o replay, chodzi o tunelowanie właśnie.
A, czyli tylko przedłużenie
właśnie sygnału. Tak.
Mamy nowy typ transakcji card not present.
Tak.
Sergiusz?
Ja ogólnie, wbrew pozorom, aż tak bardzo się security nie interesuje, jeżeli chodzi
o to, co się dzieje
na świecie. Ja bardziej hobbystycznie sobie patrzę, co można sobie złamać podczas ETF-ów, ale rzecz, która mnie bardzo zastanowiła w tym tygodniu, to było...
A dużo wiedziałeś o tym kluczyku jakoś, tak?
No bo coś trzeba w życiu robić, no.
No. Z czegoś trzeba żyć.
Dokładnie, coś trzeba żyć, no. Pieniądze nie śmierdzą. A tak już bardziej na serio, to co ja robiłem w tym tygodniu w pracy, kiedy mi się chciał pracować, to czytałem sobie całkiem ciekawą serię write-upów o demie, które wyszło, bo na jakieś demo party ostatnio, przy czym jeżeli ktoś nie wie niestety, co to jest demo party, to jest zebranie ludzi, którzy się chwalą, jakie fajne dema napisali, a dema to są interaktywne, przepraszam, nieinteraktywna forma sztuki na różnego rodzaju maszynach.
Najczęściej w starych maszynach.
Najczęściej w starych maszynach, bo są wtedy ograniczenia, które trzeba obejść. I było wypuszczone demo, które się nazywało 8088 miles per hour. I to jest demo na pierwszego PC-ta tak naprawdę, IBM PC.
Z 81 roku.
Tak. Który ma adapter graficzny, potem jest to 16 kolorów, ma jedną bliczałkę, która potrafi ci wygenerować falę kwadratową. Przekaz jest strasznie bolesną dla uszu. I ma jakieś tam grosze RAMu, bo 64K RAMu. No, a ci ludzie stwierdzili, że zrobią na tym 1024 kolory, zrobią na tym 4-głosowy tracker audio i jest całkiem fajne demo do obejrzenia, jak renderują opracujące się turusty na tym. Po pierwsze jest demo do obejrzenia, które jest fenomenalne, a po drugie jakby każda z tych chyba 7 osób coś pisze o tym, jak do tego doszli. Chociażby jest bardzo długi opis tego, jak zrobili tę grafikę 1024 kolory. Bardzo dużo ciekawych efektów związanych z tym, jak powstaje sygnał NTSC.
Bez wątpienia twórcy platformy, na której działa ten system,
nie mieli znaczy,
musieli być bardzo zaskoczeni efektami, do czego jest ona zdolna.
Jeden z tych blogpostów miał właśnie informację o tym, że ktoś zrobił te 1024 kolory i to pokazał innym osobom, w ten sposób właśnie zebrał drużynę, że patrzcie, co zrobiłem, opadły szczęki i tak powstała ta grupka, która to zrobiła.
Ja mam natomiast taką informację, że w Indiach powstał, z tego co mi wiadomo, pierwszy na świecie Cyber Crime Police Station, czyli posterunek, gdzie można zgłaszać różne przypadki ataków cybernetycznych. Się zastanawialiśmy, jakie. Czyli wyszło nam, że DDoS-y tylko chyba będą dostępne.
No tak, bo skoro fizyczna stacja do zgłaszania wirtualnych ataków, no to czemu nie zrobić tego przez internet? No ale może akurat trzeba było zatrudnić 6 policjantów.
Może nie chcieli, żeby się do nich włamać.
Pewnie tak. Właśnie, może nie mają komputerów.
No właśnie.
Chociaż to uświadamiające to znowu, kurczę, jakby w centrum Warszawy postawić taki, to wszyscy by się zaczęli zastanawiać. Może coś jednak zgłaszać i trochę no. Patrzeć na to.
Jednak chyba
teraz... A to może nam mówić, że Operacja Poland powinna właściwie w ramach Operacji Poland zbudować taki cyberposterunek.
Myślę, że możemy wziąć kilka kartonów i stanąć gdzieś koło centralnego i poczekać na pierwsze zgłoszenie.
I ludzie będą nam mówić, że im się włamali na Facebooka. Ale powiemy, no trudno, zdarza się.
No dobrze, na tym zamykamy pierwszy odcinek
nie
naszego
podcastu. Nie, no, zapomniałeś najważniejsze rzeczy.
Czyli?
Wyszła nowa IDA Pro, czyli czekamy na nowy, na wyciek starej.
Aha. No tak, no bo placementu nie robimy, to tak, musimy czekać.
Czekamy na pieniądze.
Na tym kończymy pierwszy odcinek podcastu o cyberbezpieczeństwie. Cyber, jak wyłączyć dźwięk w zegarku. Zobaczymy, jaki będzie tytuł drugiego odcinka, na który zapraszamy mniej więcej za 2 tygodnie, to w okolicach przerwy majowej, więc co do dokładnej daty, to proszę obserwować nasz portal podcastowy. Dziękujemy bardzo. Adam Hartle, UPC Polska, Sergiusz Bazański, Dragon Sektor, Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.